Chciałbym głosić dzisiaj o modlitwie Ojcze Nasz. I w zasadzie rozważam tą kwestię gdzieś przed Bogiem, czy czasem nie będzie to cały cykl nauczeń na temat tej modlitwy. Jest to modlitwa bardzo powszechna. Uczymy nasze dzieci tej modlitwy. Dzieci, umiecie Ojcze Nasz na pamięć? Umiecie? Wiecie, to jest ciekawe. Jest ciekawe, że w naszym życiu, w naszego kraju, naszej kulturze ta modlitwa jest taka, powiedziałbym, fundamentalna, taka oczywista. I przez to niestety niektóre rzeczy uciekają gdzieś. Bo chcę wam powiedzieć jedną taką sprawę na temat tej modlitwy. Tak naprawdę Ojcze Nasz nie jest tekstem do wykucia na pamięć. Jezus, przekazując tą modlitwę, mówił o pewnych zagadnieniach, które powinny znaleźć się w naszej osobistej relacji z Bogiem, a nie przekazał gotowego tekstu. My uczymy dzieci ten gotowy tekst i to nie jest w sumie źle, ale tak naprawdę musimy zrozumieć głębię tego, że w zamyśle Jezusa to nie miała być rota przysięgi, modlitwy, tekstu do wyrecytowania. W zamyśle Jezusa miało to być pewnego rodzaju mapa modlitwy, która pozwoli nam umiejętnie poruszać się w naszej modlitwie. O czym mam mówić, gdy modlę się do Boga? I chciałbym, żebyśmy dzisiaj poruszyli pierwsze zagadnienie. Od jakich słów zaczyna się ta modlitwa? Ojcze Nasz. I wiecie, to jest ciekawe, że... Albo może inaczej. Zadam pytanie. Piotr, gdyby podszedł do ciebie jakiś chłopiec, którego nie znasz, powiedział: tatusiu, możesz mi kupić bułkę. Co byś pomyślał? Obc, nie znasz go. No, nie jesteś moim synem. Czego? Agnieszka, a jakby do ciebie podeszła jakaś dziewczynka i powiedziała: mamusiu, dasz mi lalkę. Co byś pomyślała? Ty nie znam, patrzysz, jakaś obca dziewczynka. Proszę? Skoro powiedziała mamusiu, no to co? Nie, ja zadaję te pytania w bardzo prostym celu. Każdy z nas musi sobie uświadomić jedną rzecz. Jeżeli podejdzie do nas nie nasze dziecko i mówi do nas mamusiu, tatusiu, natychmiast odzywa się w nas głos korekty. Chcielibyśmy skorygować to dziecko: słuchaj, ja nie jestem twoim tatusiem, a gdzie jest twój tatuś? Tak czy nie? Jeżeli jakieś dziecko podchodzi do obcych ludzi i mówi mamusiu, tatusiu, to albo jest malutkie i nie rozumie tego pojęcia, tak, i trzeba je nauczyć, co znaczy to pojęcie, albo jest dysfunkcyjne, jest zaburzone w relacjach, ponieważ nie rozumie relacji tata-dziecko czy mama-dziecko i relacji, jakie łączy to dziecko z obcymi innymi ludźmi. Takie zaburzenia też mogą mieć miejsce. Więc to nie jest dobrze, gdy obce dziecko mówi do innych ludzi tato, mamo. I teraz, dlaczego ten społeczny mechanizm funkcjonuje w nas, ale my w ogóle nie przenosimy go na sprawy duchowe? Innymi słowy, czy do Boga ma prawo zwrócić się ktoś, kto nie jest jego synem? Postawmy bardzo odważną tezę. Do tego, by powiedzieć do Boga Ojcze, a tak naprawdę to aramejskie słowo Abba oznacza tatusiu, tato, żeby w ten sposób zwrócić się do Boga, mogą tylko i wyłącznie uprawnieni do tego ludzie. To, że ktoś recytuje ten tekst gdzieś na jakimś nabożeństwie, no dzisiaj mamy niedzielę, więc w wielu miejscach w naszym mieście i nie tylko ludzie recytują w ramach liturgii tekst tej modlitwy pańskiej. To, że ktoś wypowiada ten tekst, nie znaczy, że on ma prawo zwracać się do Boga w ten sposób. Od razu wyjaśnimy sobie bardzo ważną kwestię. Jest taki pogląd, który mówi o tym, iż Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi. I wszyscy ludzie, którzy żyją na ziemi, są dziećmi Bożymi. Są dziećmi Boga. Ten bardzo popularny skądinąd, bo bardzo, powiedziałbym, na taki uniwersalistyczny pogląd, jest nieprawdziwy w świetle Biblii. Wszyscy ludzie są stworzeniem Bożym. Innymi słowy, ich stwórcą, początkiem ich zaistnienia jest Bóg. Ale pomiędzy pozycją stworzenia a pozycją synów jest zasadnicza różnica. Jest zasadnicza różnica co do rodzaju. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie powiedzieli, mówiąc o tej modlitwie Ojcze Nasz, o tych słowach, o tym wołaniu, które rozlega się z milionów ust w tym kraju dzisiaj, tak naprawdę chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co tam jest zawarte. Bo do tego, by powiedzieć do Boga, tatusiu, uprawnieni są tylko nieliczni. Uprawniona jest tylko pewna grupa ludzi. Nie wszyscy jak leci z metra. Do tego, by wypowiedzieć do Boga tak intymne, tak osobiste słowa tato, uprawnieni są tylko nieliczni ludzie. Ludzie, którzy są synami. Dlatego, gdy obce dziecko podchodzi do nas i mówi mamo, tato i my go nie znamy, wzbudza to w nas zdziwienie, wzbudza w nas może troskę, wzbudza w nas jakąś reakcję korygującą. Nie jestem twoim tatą. I tak samo będzie na sądzie ostatecznym. Wielu ludzi powie, ale ja się modliłem do ciebie, ojcze, na co Bóg powie, ale ja nie jestem i nigdy nie byłem twoim ojcem, a ty nigdy nie byłeś moim synem. Musimy więc odpowiedzieć sobie na pytanie, kto to jest syn? Otwórzmy sobie list do Galacjan, 3 rozdział, strona, jak widzicie, 1258. 1258, jeśli mamy wydanie Biblii Warszawskiej, tak zwane wydanie brytyjskie. I tam przeczytajmy sobie 2 fragmenty. Najpierw 3 rozdział 26-27, a następnie na tej samej stronie 4 rozdział 4-7 i potem pójdziemy jeszcze do listu do Rzymian. Czytajmy. List do Galacjan, 3 rozdział 26-27 werset. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. 4 rozdział 4-7. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który narodził się z kobiety i podlegał prawu, zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. I teraz cofniemy się parę kartek do tyłu w Nowym Testamencie, do listu do Rzymian, 8 rozdział 14-17 wersety, strona 1216. Strona 1216. I w liście do Rzymian w 8 rozdziale od 14 wersetu czytamy, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Czytamy w tych fragmentach bardzo konkretne definicje synostwa Bożego. Po pierwsze, przeczytaliśmy, że synami Bożymi są ci, którzy uwierzyli w Chrystusa. I nie chodzi tutaj o wiarę intelektualną, czyli innymi słowy o uznanie intelektualne, że ktoś taki jak Jezus istnieje. Chodzi tutaj o akt absolutnego oddania, zaufania Bogu, zaufania temu, co Jezus Chrystus zrobił na drzewie krzyża i co zrobił przez zmartwychwstanie. Więc synami Bożymi są ci, którzy uwierzyli w ten biblijnie opisany sposób w Jezusa Chrystusa i którzy przyoblekli się w Chrystusa, a dokonuje się to przez akt chrztu będący dopełnieniem wiary w Chrystusa. Najpierw jest wiara w Chrystusa, potem jest akt chrztu, który jest wyznaniem tejże wiary w Chrystusa. I ktoś, kto wypełnił tą ścieżkę, te warunki, przeszedł tą drogą może być nazwany Synem Bożym. Tutaj natomiast w liście do Rzymian 8:14 czytaliśmy, że dziećmi Bożymi są ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego. O, to już jest w ogóle podniesienie poprzeczki wysoko. Ponieważ o ile w kwestii wiary w świecie chrześcijańskim, wiary w Chrystusa w świecie chrześcijańskim ciągle toczy się pewna dyskusja, tak? Bo niektórzy uważają, że wierzymy w Chrystusa, no na przykład dlatego, że zostaliśmy przyjęci do jakiegoś kościoła na podstawie przyjęcia określonego wyznania wiary. No nie do końca to jest prawda moim zdaniem, no ale niektóre kościoły tak nauczają. O tyle w przypadku Rzymian 8:14 poprzeczka jest podniesiona bardzo wysoko. Dlatego, że prowadzenie ducha jest już tak bardzo wyśrubowanym warunkiem, że nawet jeżeli macie w rodzinie ludzi, którzy utożsamiają się z chrześcijaństwem i mówią, no ja wierzę w Boga, ja wierzę w Jezusa, to gdy zadasz im już pytanie, a czy prowadzi cię Duch Święty, czy jesteś napełniony Duchem Świętym, no to poprzeczka idzie już bardzo wysoko. Bo wielu ludzi kompletnie w tym momencie się gubi i mówią, a o co ci chodzi? O czym ty mówisz? Więc zobaczcie, apostoł Paweł, bo oba te listy są jego autorstwa, dla niego pewne rzeczy są bardzo oczywiste. Synostwo, bycie dzieckiem Bożym jest zarezerwowane tylko dla ludzi, którzy doświadczyli konkretnych duchowych przeżyć. A więc wiara w Chrystusa, tak jak to sobie pokrótce wyjaśniliśmy, rozumiana w sposób biblijny, wiara, która zamanifestowała się w chrzcie i również napełnienie duchem, bo zauważcie, że w tych tekstach o synostwie, które czytaliśmy, wszędzie, obok wiary w Chrystusa, jakby integralną częścią przeżycia chrześcijańskiego jest napełnienie duchem. I to też nie następuje w ten sposób, że tak nazwiemy to automatycznie. Przyjąłem Jezusa do serca i już jestem napełniony duchem. To nie tak. Biblia pokazuje, że napełnienie duchem jest aktem, który powinien nastąpić wraz czy zaraz obok nawrócenia. Ale jest to akt odrębny od nawrócenia. I teraz napełnienie duchem i prowadzenie duchem są jakby kolejnym dowodem na to, że jesteśmy synami Bożymi. Jeżeli więc przyjmiemy te krótko przeze mnie opisane, pozwólcie, że nie będę się rozwodził na temat tych elementów dłużej, jeżeli przyjmiemy te warunki, to natychmiast zobaczymy, że spośród tych milionów, jeśli nie miliardów ludzi, którzy uważają się za synów Bożych, natychmiast ta grupa skurcza się do bardzo wąskiego grona. Natychmiast. Bo nawet jeżeli wiara w Jezusa jest deklarowana przez miliardy, to możliwość, czy to wiara, czy przeżycie, doświadczenie napełnienia duchem natychmiast zawęża to grono. A już w ogóle prowadzenie przez ducha skurcza to grono jeszcze bardziej. Innymi słowy, dochodzimy w tym miejscu do wniosku. Niewielu ludzi tak naprawdę uprawnionych jest do tego, żeby powiedzieć do Boga Abba, Ojcze. Wyrecytować formułkę może wielu, ale powiedzieć to z głębi serca, z głębi osobistego przeżycia może już dużo, dużo, dużo mniej. I teraz, gdy będziemy mówić o synostwie, o synach, to szczególnie tutaj kieruję te słowa do sióstr, nie rozmawiamy o płci. Dlaczego? Gdy rodzi się dziecko, nazywamy je synem lub córką stosownie do płci, którą posiada. Ale gdy Biblia mówi o synostwie Bożym, nie odnosi się do płci, odnosi się do pozycji. Innymi słowy, w synach Bożych są zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Tak? Więc gdy będę mówił o synach, będę mówił zarówno o mężczyznach, jak i o kobietach, którzy spełnili omówione przeze mnie przed chwilą warunki. Co to jest właściwie Boże synostwo? Na czym ono polega? Na czym polega fakt, że jestem synem Bożym? Pierwsza i najważniejsza rzecz, która leży u podstaw, a którą przeczytaliśmy w tych fragmentach dotychczas przez nas przeczytanych, jest to, że synem jest ktoś, kto jest odkupiony przez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Jezus był pierwszym synem tu na ziemi. On jest pierwszy i teraz wszyscy, którzy chcą zostać synami, muszą podążyć za Nim, muszą być w Nim. On przyszedł jako pierwszy, czytaliśmy w liście do Galacjan, tak, że on przyszedł, narodził się z kobiety, był poddany prawu i odkupił, wykupił nas z przekleństwa grzechu, jakie prawo na nas narzucało. Gdyby nie było prawa, nie byłoby grzechu. A dlatego, że Bóg ustanowił prawo, więc grzech również został w tym momencie usankcjonowany czy wyartykułowany. Jezus odkupił nas i dlatego, że On nas odkupił, dlatego, że zapłacił cenę, dlatego, że złożył siebie na ofiarę, dlatego my możemy teraz stać się synami. On poprzez swoje dzieło odkupienia otworzył drzwi, abyśmy my mogli wejść przez te drzwi i stać się synami. On jako pierwszy dokonał tego, a my podążamy za Nim. Dlatego, kto jest w Chrystusie, jest synem. Jeśli nie jesteś w Chrystusie, nie jesteś synem. Nie masz prawa mówić do Boga tato. Tak? To jest pierwsza i bardzo podstawowa, fundamentalna rzecz. Co więcej, gdy Chrystus odkupił nas, wypełnił wszystkie warunki zbawienia dla człowieka, wstąpił do nieba, usiadł po prawicy Ojca, dana mu została wszelka władza, a On posłał swojego Ducha. I to jest druga bardzo ważna rzecz. Bycie synem oznacza bycie napełnionym Duchem. Jestem odkupiony, ale też otrzymałem Ducha Syna. To jest bardzo ważne. To jest ten sam Duch, który jest w Jezusie. Syn jest pełen Ducha Świętego i On posyła teraz tego Ducha do Twojego, mojego wnętrza i ten sam Duch Syna jest w nas. Dlatego w pełni jesteśmy uprawnieni i to jest jakby usankcjonowane naszymi doświadczeniami, naszą wewnętrznymi przeżyciami, tym, co doświadczyliśmy z Bogiem i z tego wszystkiego wypływa to wołanie Abba, Ojcze, Tatusiu. Żaden człowiek nie będzie modlił się do Boga tatusiu, bo będzie mu się to wydawało głupie, nie na miejscu, niestosowne. Ale każdy, kto przeżył nowonarodzenie, kto doświadczył przez wiarę w Jezusa napełnienia Duchem Świętym, będzie wołał Abba, tatusiu. Dlaczego? To jest naturalne. Tak jak naturalne jest, że dziecko biegnie do swojego taty, przytula się do niego i on je sadza sobie na kolankach i ono się do niego przytula, mówi tatusiu. To wynika z natury tego dziecka. Tak samo tutaj, jeśli doświadczamy napełnienia Duchem, doświadczyliśmy wcześniej odkupienia i to w nas żyje, my po prostu mówimy do Boga tato. To jest naturalne dla dziecka. Sami widzicie, że już w tym momencie ktoś, kto tego nie przeżył, a mówi do Boga ojcze, nie ma, to nie na miejscu w ogóle, nie ma prawa. Dlaczego? Bo pewne rzeczy muszą płynąć z serca, z przeżycia. I teraz przez wiarę w Jezusa, przez napełnienie nas Duchem Świętym zostajemy włączeni w rodzinę Bożą, o czym za chwileczkę powiem troszeczkę więcej. To jest synostwo Boże. Na tym polega synostwo Boże. Jestem odkupiony, jestem napełniony Duchem i jestem włączony w rodzinę Bożą. Jestem synem. No dobrze. Ale jak wygląda życie syna? Tak naprawdę otrzymujemy nową tożsamość. Jak więc wygląda życie w tej nowej tożsamości synostwa? Skoro mówię do Boga ojcze, to musi pociągnąć za sobą bardzo konkretny nowy styl życia. Dlaczego? Bo każda rodzina ma swoją kulturę. Wychowujemy dzieci różnie, bo różne mamy domy, mamy różne nawyki, zwyczaje, mentalność. Dzieci wynoszą z domu pewne rzeczy, dlatego że taka jest ich rodzina. Ich tożsamość jest różna, ponieważ różne są ich domy, tak samo i my. Stając się dziećmi Bożymi, my powinniśmy przyjąć tożsamość dziecka Bożego, nowy rodzaj życia. Na czym polega ten nowy rodzaj życia? Jest to życie we wolności od grzechu. Synowie Boży są wolni od grzechu. Sławek nam dzisiaj powiedział, że jego ulubionym listem jest pierwszy list Jana. Bardzo lubię ten list. ale są tam zwroty, które ciary po grzbiecie idą, jak się czyta. Na przykład, jeśli ktoś się narodził z Boga, nie grzesz. Tak, kto grzeszy, z diabła jest. No wiecie, to już jest stwierdzenie na pograniczu, na ostrzu noża. Kto z was miał problem z tym fragmentem? Prawda? Dlaczego? No czytamy takie stwierdzenie, myślimy, no ja się narodziłem z Boga, ale żebym ja nie grzeszył. Oczywiście to ma swój sens, nie będziemy teraz prowadzić tutaj interpretacji tego fragmentu biblijnego. Niemniej, dlaczego o tym mówię? Bo tak naprawdę synowie Boży są uwolnieni od władzy grzechu. Tak naprawdę ludzie, którzy narodzili się na nowo, którzy doświadczyli wiary w krzyż Chrystusa i przez wiarę w krzyż zostali zrodzeni z Ducha i ze Słowa Bożego, z nasienia Słowa, tak naprawdę zostali uwolnieni od grzechu. Grzech nad nami nie panuje. Jeżeli ktoś chce konkretne referencje biblijne, to niech przeczyta sobie Rzymian 6, 6 rozdział, 6, 7 werset. Nie będziemy teraz o tym mówić. Synowie Boży są wolni od grzechu. Innymi słowy, grzech nad nami nie panuje. To jest tożsamość. Budzisz się rano, idziesz do pracy, nie wiem, jesteś na spacerze, jesteś na molo w Kołobrzegu i nagle dociera do ciebie, jestem Synem Bożym, a to oznacza, jestem wolny od grzechu. Wow. I chcę wam powiedzieć, przyjęcie określonej tożsamości to przenikanie określonego stylu życia do głębokości naszego istnienia. To nie jest tak, że my przyjmujemy ideologię. Chrześcijaństwo nigdy nie było ideologią, czyli teorią. Chrześcijaństwo zawsze było stylem życia. Zawsze było sposobem życia. Innymi słowy, wypełniało wnętrze człowieka. A wolność od grzechu oznacza, że grzech nade mną nie panuje, a więc jako Syn Boży ja panuję nad grzechem. Mam wybór i wiem, co wybrać i wybieram. To jest mocne. To musi głęboko w nas wejść. Nie będziemy się zajmować tym teraz głębiej, bo to związane byłoby z nauczaniem o krzyżu, o współumieraniu z Chrystusem i tak dalej. Dalej. Jeżeli masz tożsamość Syna Bożego, to twoje życie teraz powinno być wypełnione świadomością. Jestem Synem Bożym. Jestem wolny od grzechu, bo jestem Synem Bożym. Innymi słowy, jeśli jesteś w pracy i nie wiem, murujesz ścianę, cegła, cement, zaprawa, tak, robisz to jako Syn Boży. Jeśli zamiatasz ulicę, zamiatasz je jako Syn Boży. Jeśli wychowujesz dzieci, bawisz się z nimi, układasz klocki, robisz to jako Syn Boży. Jeśli włączasz telewizor i oglądasz telewizor, robisz to jako Syn Boży. To jest twoja tożsamość. Ona się nie skończyła wraz z wyjściem z nabożeństwa albo wraz z zakończeniem modlitwy czy odłożeniem Biblii. Jesteś cały czas. I musimy być świadomi, moi drodzy, tej nowej tożsamości. Jestem Synem Bożym, więc jeśli na przykład sytuacja będzie taka, że staniesz w konfliktowej sytuacji, w konfliktowych okolicznościach, czy jesteś wtedy Synem Bożym? Tak czy nie? Jesteś. Nie zmieniło się nic w tobie. Co się może zmienić? Twoja reakcja na tą sytuację, bo jako Syn Boży zareagujesz inaczej niż Syn tego świata. A więc świadomość, świadomość nowej pozycji. Jestem Synem, jestem wraz z Chrystusem. Chrystus we mnie, a ja w Nim. Duch Święty mnie wypełnia. To jest nowa, absolutnie nowa pozycja w duchu. Wysoka pozycja, zobowiązująca pozycja. Ale świadomość tego jest niesamowicie ważna. Moi drodzy, dlaczego dzisiaj w czasie uwielbienia szło nam troszeczkę na początku trudno? Ja czuję takie rzeczy. Dlatego, że nie stanęliśmy w świadomości, że jestem Synem Bożym. Za każdym razem, gdy myślisz sobie, a jestem tylko człowiekiem, dzisiaj mam gorszy dzień, dziś mnie głowa boli, dzisiaj jakoś nie mam humoru, stajesz w świadomości syna ziemskiego, syna tego świata. Innymi słowy, jesteś w ciele. Natomiast gdy zaczynasz myśleć o sobie jako o Synu Bożym, przekłada się to natychmiast na całkiem inny bieg. Zaczynasz myśleć o sobie inaczej, zaczynasz widzieć rzeczywistość inaczej, a co za tym idzie? Twoje manifestacje, a więc to, co robisz, są inne. Dlatego Synowie Boży nie mają problemu, by skakać w czasie uwielbienia. Halleluja! Nie mają problemu, żeby podnosić ręce. Bo jeśli zaczynasz rozumieć swoje synostwo, jeśli zaczynasz przeżywać swoje synostwo, jeśli chodzisz w duchu, pewne rzeczy stają się oczywiste i jasne. Do pewnych rzeczy trzeba oczywiście dorosnąć, odkryć, zrozumieć, ale ja teraz mówię już o tym, że odkryliśmy już pewne rzeczy jako synowie. Rozumiemy swoją pozycję. Ta świadomość zmienia wszystko. Dalej. Życie w nowej tożsamości Syna Bożego oznacza chodzenie w mocy Ducha. Duch woła w naszych sercach: Ojcze, czytaliśmy o tym przed chwileczką w dwóch fragmentach, że Duch Święty uzdalnia nas, uczy nas, jak wołać do Boga Ojcze, przekonuje nas o tym, że mamy prawo mówić do Boga: Tato, tatusiu mój kochany. Duch wypełnia nas również mocą, abyśmy żyli jako synowie. Bo chcę wam powiedzieć taką bardzo ważną rzecz, moi drodzy. Nie mamy siły, żeby żyć jako synowie. Po ludzku nie damy rady. Nie damy rady. Ponieważ synostwo Boże jest ponadnaturalne. Jest czymś, co pochodzi z nieba, od Boga. Więc jako synowie nie jesteśmy w stanie, może jako synowie ziemscy, synowie tego świata, nie jesteśmy w stanie żyć w synostwie Bożym. To nas przerasta. Dlatego potrzebujemy napełnienia Duchem, aby powstać jako synowie Boży, nie w naszej ludzkiej mocy, ale w mocy Ducha. Amen? To jest życie nowej tożsamości. Duch jest w nas, Duch nas naucza, Duch przemienia nasze myślenie, bo skoro jest w nas, więc On zaczyna nas uczyć, kim jesteśmy naprawdę, co to oznacza. Wielcy mężowie Boży, oni wszyscy zrozumieli tą bardzo ważną zasadę. Ja już nie jestem zwykłym człowiekiem. Jestem synem przez wiarę w Chrystusa, jestem świątynią Ducha, jestem napełniony Duchem, jestem synem posadzonym w okręgach niebieskich wraz z Chrystusem, jestem kapłanem, jestem narodem wybranym. Ja teraz cytuję konkretne fragmenty biblijne. Wszyscy mężowie Boży, którzy czynili cuda i znaki, o których możemy dzisiaj przeczytać, których biografię możemy dzisiaj przeczytać, chodzili dokładnie w tej tożsamości. Duch Święty naucza tego i przemienia nasze myślenie. Musimy zmienić swoje myślenie od myślenia niewolnika do myślenia syna. Dlatego, że wszyscy myślimy jako ludzie, jako rodzaj ludzki, jako ludzkość. Myślimy jako niewolnicy. Niewolnicy ciała, niewolnicy grzechu, niewolnicy fizycznej rzeczywistości rozumianej przez pięć zmysłów, odbieranej przez pięć zmysłów w trzech wymiarach. Tak funkcjonuje ludzkość, ale to jest ludzkość niewoli. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Tak jest napisane? Oni są, cała ludzkość to niewolnicy grzechu. I teraz Bóg przychodzi do nas, zbawia nas, napełnia nas swoim duchem, abyśmy doświadczyli przemiany swojego sposobu myślenia. Byłem niewolnikiem, ale myślę teraz jak syn, bo już nie jestem niewolnikiem. Byłem niewolnikiem, więc myślałem jak niewolnik i na przykład w dzisiejszym tekście czytaliśmy o niewoli strachu, bo nie dał nam Bóg ducha strachu, tak? Ale skoro zostaliśmy uwolnieni, zostałem synem, więc zaczynam myśleć jak syn, ale tego sposobu myślenia też trzeba się nauczyć. To nie jest tak, że chlasz od razu dostajemy to, to jest w nas, bo Duch Święty w nas jest, ale niestety Duch Święty potrzebuje czasu, może inaczej, to my potrzebujemy czasu, żeby zacząć uczyć się od Niego, co znaczy myśleć jak syn. Moi drodzy, proszę was, zróbcie eksperyment. Spróbujcie w najbliższym tygodniu, zapiszcie to sobie gdzieś, w takim miejscu, żeby o tym pamiętać, nie wiem, na ręku, na nadgarstku, na lodówce, gdzieś. Będę myślał jak syn, bo jestem Synem Bożym. Spróbuj tak żyć. Za chwilę będziemy kończyć nabożeństwo, wrócimy do naszych obowiązków i staną przed nami konkretne wyzwania. I staniesz wobec tych wyzwań jako albo syn tego świata, albo jako syn Boży. Co to znaczy, że mam myśleć jak syn o tym wyzwaniu? Co to znaczy? O tym uczyliśmy się trochę w środę. Wybieramy albo sposób ludzki, albo sposób Boży myślenia. Duch jest nam dany po to, aby przemienić nasz sposób myślenia od sposobu myślenia niewolników, abyśmy zostali przemienieni w system myślenia synów. A coś wam powiem. Gdy zaczniemy myśleć jak synowie, synowie Boży, nie ma granic. Wszystko jest możliwe. Wszystko. Jak to mówię, sam się boję. Naprawdę. Dobrze. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Skoro wołamy do Boga Tato, to musimy zdać sobie sprawę, że jako synowie jesteśmy powołani do tego, żeby odziedziczyć naturę Ojca. Nie wołamy do Boga Tato po to, aby ciągle pozostawać odmiennym niż Bóg. I teraz chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Syn dziedziczy naturę Ojca. Pierwszym synem jest Jezus Chrystus. On w doskonały sposób chodził w Ojcu. Ojciec mieszkał w Nim do tego stopnia, że gdy rozmawiał z apostołami, potrafił powiedzieć do nich, jakże to Filipie, pytasz, pokaż, mówisz, pokaż nam Ojca, czyż nie widzisz Go we mnie? Każdy, kto widzi mnie, widzi Ojca. Jezus widział to duchowo. Dla człowieka fizycznego, cielesnego, to jest takie trochę dziwaczne. Ale Jezus widział to w duchu. Bóg jest duchem. I w Synu w doskonały sposób mieszkał Ojciec. Doskonała natura Ojca została udzielona całkowicie Synowi. Teraz. Podobnie my, synowie wierzący w Chrystusa, mamy być przepełnieni naturą Boga w jaki sposób? Przez Syna. Dlatego, że Biblia pokazuje nam Jezusa jako nasz doskonały obraz. I my mamy się upodobnić do tego obrazu. No dobrze, taki przykład biblijny. Tak patrzycie na mnie? To tak, 8 rozdział, 29 werset, strona 1216. Byliśmy już na tej stronie, więc przeczytajmy sobie. To tylko jeden z kilku fragmentów, które moglibyśmy teraz przeczytać, ale to nie jest wykład teologiczny, poza tym mamy ograniczenia czasowe, więc tylko ten jeden przykład. 8 rozdział listu do Rzymian, 29 werset. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do kogo? Do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Jeżeli uwierzyliśmy w Chrystusa, to po to, aby boska natura została zrodzona w nas i abyśmy stali się podobni do Syna. Teraz, po co mamy się stać podobni do Syna? Ponieważ tylko przez Jezusa i tylko w Jezusie jesteśmy akceptowani przez Boga. Nie możesz zostać zaakceptowany przez Boga bez Jezusa. Z prostego powodu. Bo bez Jezusa jesteś grzeszny. Jesteś przeklęty. I każda nieczystość, każdy grzech w obliczu Boga, przed majestatem Boga natychmiast umiera. Natychmiast zostaje unicestwiona. Dlatego jedynym sposobem, aby człowiek przyszedł do Boga i stał się z Nim pojednany, a następnie stał się podobny do Niego, jest jedynym sposobem, jest przejście przez Chrystusa i bycie w Chrystusie. Nie ma innej drogi. Dlatego jeśli ktoś przyjdzie do was i wam wciśnie kit, że możecie należeć do Boga, ale Jezus nie jest Bogiem i Jezusa możemy tak na boczek, on już swoje zrobił, ale możemy go pominąć, bo Bóg jest najważniejszy, to wiedzcie, że to jest nieprawda, to jest kłamstwo teologiczne. Nie możesz przyjść do Boga bez Jezusa. Nie możesz przyjść do Boga, nie będąc w Jezusie. A co za tym idzie? Gdy jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy napełnieni Duchem Syna. Bo za każdym razem, każdy, kto jest w Chrystusie, jest napełniany Duchem. I to się objawia w bardzo konkretny sposób. Są na to dowody i znaki w postaci mówienia językami, innych darów, przeżycia chrztu w Duchu Świętym. Moi drodzy, mówię to celowo, dlatego żebyśmy zrozumieli, że tak naprawdę w tym wszystkim, co my tu robimy, wiecie, my się tu nie spotykamy po to, żeby tylko wypełnić niedzielną tradycję. My się tu spotykamy, żeby być synami. My się tu spotykamy, bo jesteśmy w królestwie. My się tu spotykamy, ponieważ coś się stało w naszym życiu. Jesteśmy synami, a więc celem tego wszystkiego jest, abyśmy byli połączeni z Ojcem w doskonały sposób. Jak? Przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa. I tutaj bardzo ciekawa historyczna sprawa. W kulturze helleńsko-rzymskiej, czy grecko-rzymskiej, stosowano pewien... No zwyczaj to chyba nie jest właściwe, pewien mechanizm adopcyjny. Otóż w starożytności, gdy adoptowano jakieś dziecko z rodziny do rodziny, czyniono następujące kroki. Po pierwsze, dokonywano całkowitego zerwania dotychczasowych biologicznych relacji z rodzicami. Kompletnie to zrywano. Do tego stopnia, że jeśli sprawa dotyczyła na przykład osób wysoko postawionych, na przykład jestem cesarzem i chcę zaadoptować jakiegoś syna, bo nie mam swojego, bo mam same córki, to biorę tego syna i pierwszą rzecz, którą robię, to kasuję jego całą rodzinę. Tak, wybijam wszystkich. Dlaczego? Żeby nikt nie przyszedł w przyszłości i nie powiedział, a ja mam prawa tutaj jakieś. Prawo ma tylko ten, którego ja zaadoptuję. Zrywamy wszystkie dotychczasowe biologiczne więzi, relacje, wszystko. Innymi słowy, jeśli dane dziecko było adoptowane, kasowano całkowicie jego przeszłość. Jego matka, jego ojciec nie mieli prawa powiedzieć, to moje dziecko. Jeżeli tylko otworzyli swoje usta, mogli być unicestwieni. To był pierwszy krok. To jest bardzo ciekawy krok. Dlaczego? W Starym Testamencie, na przykład w Psalmie 45, czytamy taki tekst. O umiłowana, zapomnij o swoim ludzie i o domu swojego ojca. Król pragnie twoich wdzięków. Księga Rut. Rut jest taką biblijną postacią zapomnienia wszystkiego, co było w przeszłości i otworzenia się na całkiem nową rzeczywistość. I w drugim rozdziale, 11 wersecie w Księdze Rut jest napisane, Boaz mówi, słyszałem o tobie, co uczyniłaś dla Noemi. Niezwykłe, porzuciłaś dom swojego ojca i lud swój, aby stać się częścią naszego życia. Jeżeli jesteś synem, jeżeli chcesz naprawdę należeć do Boga, zapomnij, że istniało jakieś stare życie. Dlatego Jezus powiedział, kto nie będzie miał w nienawiści ojca swego i matki swojej i brata swego i siostry swojej, a chce być uczniem moim, nie może być moim uczniem. Musisz znienawidzić wszystko, całą swoją przeszłość. I oczywiście, gdy Jezus używał słowa nienawidzić, nie miał na myśli tego znaczenia, które my dzisiaj rozumiemy, tylko było to radykalne stwierdzenie zerwania ze starym życiem. To był pierwszy krok. To jest pierwszy krok. Zerwanie biologicznych relacji. Tak robiono w starożytności. Następnie nadawano temu dziecku nazwisko. Nowe nazwisko. Innymi słowy, jeżeli ktoś nazywał się Jaś Kowalski, został adoptowany do nowej rodziny, kasowano jego przeszłość i został Markiem Iksińskim. Na przykład. I to nie ma znaczenia, że kiedyś byłeś Jasiem Kowalskim. Nie ma po tym śladu. Robiono wszystko, żeby ślad zanikał. Teraz jesteś Marek Iksiński i koniec. I co jeszcze? Wszystko, co należy do ojca, należy do tego syna. Więc jeśli w dzień po adopcji na przykład ojciec umiera, całe dziedzictwo przechodzi na tego syna. I nikt nie ma prawa do niego przyjść i powiedzieć: e, cwaniaczku, wkręciłeś się do rodziny, ale ja się nie dam tak wycyckać, mi się należy działka. Nie ma zachówek, strówek, jakiejś takiej rzeczy. Ja jestem dziedzicem. Od wczoraj. No nie ma znaczenia. Jestem dziedzicem. Wszystko jest moje. Bo wszystko, co ojca, jest moje. I koniec. I nikt nad tym nie dyskutował. Kochasz bardziej swoją starą rodzinę? Nie ma adopcji. Nic do ciebie nie należy. Chcesz naprawdę dziedziczyć? Chcesz być częścią tego domu? Zapomnij o starym. Teraz jest nowa rzeczywistość. Rzeczywistość, w której dziedziczysz wszystko. Jesteś błogosławiony. Ale jeśli się cofniesz, tracisz wszystko. Tracisz wszystko. Zobacz, niesamowity obyczaj. Brutalny, ale takie były czasy przed Jezusem. Barbarzyńskie. Więc gdy my decydujemy się być synami Bożymi, gdy decydujemy się wołać do Boga: tato, tatusiu, Abba, ojcze, jakkolwiek chcecie, musimy zadecydować najpierw w swoim sercu, czy ja zerwałem stare więzy, czy ja przyjąłem nową nazwę, nowy tytuł, nowe imię i czy teraz wchodzę w to dziedzictwo. Musimy podjąć decyzję. Twarda sprawa. Kiedyś pewien kaznodzieja przyjechał do swojej rodzinnej miejscowości i spotkał go kolega ze szkoły. Słuchaj, ale super, że się spotykamy. Tyle lat, no kopę lat się nie widzieliśmy. Chodź, pójdziemy na kawę, poszli na kawę. Pamiętasz, mówi ten kumpel do tego kaznodziei, jak poszliśmy do sadu tamtej pani, tam żeśmy zrywali, a żeśmy tam narobili taki, ja cię, broiliśmy strasznie. Nie, nie pamiętam. Nie pamiętasz. A pamiętasz wtedy, żeśmy pobili tamtego gościa? Nie, nie pamiętam. Nie pamiętasz? A pamiętasz tamtą akcję? Ale żeśmy wycięli wtedy numer. Nie, nie pamiętam. Co z tobą? Nic nie pamiętasz? Amnezja? Mówi: nie, jestem nowym człowiekiem. Stare przeminęło. Nie obchodzi mnie, co było kiedyś. Szajbus. Świr. Radykał. Ale jest w tym sens. Wczoraj z moją żoną rozmawialiśmy sobie wieczorem właśnie o problematyce przeszłości. Jak wraca do nas przeszłość. Wiecie, ja byłem facetem, który zanim się nawrócił i zaraz jeszcze w pierwszych miesiącach po nawróceniu, ja bardzo lubiłem wspominać. Wracałem we wspomnieniach do różnych miejsc, do różnych ludzi, wydarzeń. I w pewnym momencie Jezus do mnie powiedział: jeżeli dalej tak będziesz robił, twoje chrześcijaństwo nie wzrośnie i będzie pozamiatane. Albo będziesz się chciał rozwijać, ale musisz skończyć ze wspomnieniami, bo tam to przeminęło, albo będziesz cofał się ciągle we wspomnieniach do tyłu i to cię zabije. I przypomniał mi się mój dziadek. Mój dziadek w ostatnich latach swojego życia był ciągle w 1939 roku w Rumunii, gdzie był internowany, tak, bo walczył w kampanii wrześniowej. I nie szło się z nim dogadać. Jego umysł zamknął się we wrześniu 1939 roku. On tak często wracał we wspomnieniach, że gdy przyszła amnezja, został zatrzaśnięty w klatce wspomnienia i już nie odbierał w ogóle rzeczywistości. Nie wiedział, kto do niego mówi, co to za osoby, który mamy rok, nul. Umarł za życia w 1939 roku, będąc w teraźniejszości 90 któregoś tam. Szok. Dlaczego o tym mówię? Ilustracja. Ilustruje w ten sposób potrzebę zerwania starego człowieka. Dlatego ja często ludziom mówię: mówisz świadectwo, na przykład w czasie chrztu czy po chrzcie? Nie mów mi o twoich grzechach. Mnie nie obchodzą twoje grzechy. Ile chlałeś, ile brałeś i tak dalej. Nie obchodzi mnie to. Powiedz, co Jezus zrobił dla twojego życia. To mnie bardziej obchodzi. Jeden gość kiedyś wyskoczył, żeby mówić świadectwo. No, poszedłem do domu publicznego i pastor Marek Kamiński od razu go zdjął tam. Mówi: gościu, siadaj. Nie masz nic do powiedzenia. Świadectwo zaczęło się od tego, że opowiadał, jak to on w domu publicznym rozmawiał z kobietami lekkich obyczajów. To nie jest świadectwo, to jest przeszłość. Przeszłość, którą Jezus obmył swoją krwią, wyczyścił, tabula rasa, tych grzechów nie ma. Przeszłość została zamknięta, koniec, finito. Syn Boży to człowiek, który przychodzi w nową rzeczywistość i mówi, biologiczne, stare relacje są unicestwione, nie obchodzi mnie, co było kiedyś, jestem nowym stworzeniem. Czy nie sądzicie, że ten sposób myślenia wymaga radykalnego podejścia do sprawy? To jest bardzo trudne, ale to jest inny sposób myślenia. Dlatego, gdy wołamy Ojcze Nasz, to nie wypowiadamy tylko formułki jakiejś zwyczajowej roty. W tym się wiąże cała głębia tych wszystkich rzeczy, o których dzisiaj powiedzieliśmy sobie, moi drodzy. Gdy mówisz do Boga tato, to w tym jednym zwrocie stoi całe twoje synostwo. Całe twoje synostwo. Dlatego, moi drodzy, mamy zerwać to, co stare. Bo każda z tych starych rzeczy, która nie zostaje przemieniona, która nie zostaje odcięta z naszego życia, przyjdzie, zapuka do naszego życia i powie, ale ja mam do ciebie prawo i wróci do ciebie stare życie. Słyszałem świadectwo człowieka, zresztą niestety widziałem też świadectwa ludzi, którzy wychodzili z nałogu. Byli uwalniani na przykład przez działalność misji Teen Challenge, tak? Która w Broczynie, w Łękini ma swoje ośrodki. Ci ludzie wychodzili, stawali się terapeutami, nieśli pomoc innym, głosili Ewangelię, a potem w przypływie słabości szli w miasto i wracali w ciąg. I odpadali od Jezusa. To są fakty. Niestety tak się zdarza. Dlaczego? Jeśli będziesz chodzić jako syn, a więc tniesz stare, żyjesz w nowym, jesteś nowym stworzeniem. I to oznacza, że stare do ciebie nigdy nie wróci. Nigdy. Jesteś silny nowym stworzeniem. I to jest nasze powołanie, moi drodzy. Jesteśmy synami. Jesteśmy dziedzicami. O tym w ogóle prawie nie nadmieniłem. Tylko troszkę. Nie będę już mówił, bo już czas pobiegł. Dziedzictwo należy do nas. Dziedzictwo Ojca. Przez Chrystusa i w Chrystusie. Potężna sprawa. Halleluja. Czy jesteś synem?